Witajcie. Dzisiaj czeka nas duża porcja dziejów apostolskich. Przyjmiemy taką formułę, że będę czytał z przerwami. Jeśli będę chciał jakąś myśl podkreślić czy coś dołożyć, będę przerywał. Zwykle tak robimy, że czytamy cały fragment, a potem komentuję. Ale ze względu na to, że dzisiaj naprawdę długi jest ten fragment, byłoby to może zbyt monotonne, stąd zrobimy właśnie w tej formule. Kiedyś już ćwiczyliśmy to przy przemowie Szczepana. Ale najpierw słowo zachęty od was.
Renata Bachmura, jak dobrze, że jesteście. Wieczór bez was to człowiek miejsca znaleźć sobie nie może, jakoś tak pusto.
No, miło słyszeć takie słowa. Miło nam wszystkim, nie tylko mi, ale też tym, którzy tu są ze mną, albo tych, którzy też łączą się, żeby na żywo spotkać się i przeżywać to, co akurat w Słowie Bożym czytamy, czy też łączyć się, bo nasz program w niewielkim zakresie, ale jednak jest interaktywny, można czy za pomocą maila kontakt@megakościół.pl, czy próbować na czacie się jakoś wbić, czy inaczej, to jeśli nie dziś, to wtedy w następnym łączeniu staramy się wasz głos, czy wasze pytanie, uwagę dodać.
Jeszcze Konrad Trendota. Polityką jestem już zmęczony, a spotkania z braćmi to najlepsza odskocznia od codzienności. Pozdrawiam.
Taki mniej więcej jest taka rola codziennego Słowa Bożego. Tak jak się posilamy jedzeniem, chleb taki powszedni tam i tak dalej, to posilamy się też, czyli ono wzmacnia naszego ducha i naszą psychikę, nasze nastroje i tak dalej. Słowo Boże właśnie wzmacnia. Dlatego chrześcijanie, którzy nie czytają codziennie Słowa Bożego, zwykle tak przysychają jakoś duchowo czy mentalnie. Stąd taka idea też nam przyświecała, zaczynając ten projekt, żeby coraz więcej chrześcijan w Polsce miało zwyczaj codziennego rozważania Słowa Bożego. Mamy też programy poranne, biblijne, ale ten jest taki już na luzie. To co? Ktoś by chciał się pomodlić przed czytaniem? Ja będę dużo dzisiaj mówił i czytał, to może ktoś z panów by się pomodlił? O. Tymek.
Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas, który nam dajesz wieczorem, za naszych braci rozsianych po całym świecie, po całej Polsce, że stworzyłeś z nas taką wspólnotę. Dziękujemy Ci za te sukcesy, które nam ostatnio dajesz. Prosimy Cię, żebyśmy dobrze docierali z Twoją Ewangelią do Polaków. Amen.
Amen. A więc jesteśmy dalej i po raz ostatni, o ile dobrze pamiętam, jeszcze będzie Piotr zdawał relację z tego, co się tu stanie w następnym rozdziale, ale praktycznie kończymy obserwację, a dokładnie Łukasz, autor tej księgi, kończy obserwację tego, co dzieje się w Jerozolimie i co głównie związane jest z osobą apostoła Piotra i tych pozostałych apostołów, którzy chodzili z Jezusem, a przeniesiemy się do tego, co będzie się działo już na świecie przez apostoła Pawła. Ale dzisiaj to Piotr otwiera drzwi dla Kościoła, dla życia w tej samej społeczności wierzących, dla otrzymania Ducha Świętego przed poganami. Czyli można powiedzieć też przed Polakami w dalekim rozumieniu tego słowa poganie, czyli narody etne. Będzie to w dość śmiesznych i pouczających dla nas okolicznościach. Zobaczcie, jak apostoł Piotr jest uparty. I być może niektórzy z nas też się w tym odnajdą. A pewien mąż w Cezarei, Cezarea, miasto nadmorskie, czyli tam spory garnizon rzymski, na północny zachód od Jerozolimy. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, prawdopodobnie miał pod sobą około 600 żołnierzy. pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Pobożny nie w znaczeniu religijnym, bo taką pobożność, no to widzimy na przykład w Atenach, nie? Takie religijniactwo. Ten rzeczywiście szuka Boga, wywodzi się z kultury pogańskiej, ale szuka prawdziwego Boga. Kiedy mowa jest, że hojne nie daje jałmużny ludowi, to znaczy, że wspiera Żydów, ubogich Żydów. I zobaczcie, nieustannie prosi Boga, woła do Boga. Nie wiemy, jak się modlił, ale zaraz zobaczymy odpowiedź. Wtedy będziemy mogli wywnioskować, o co prosił. No bo jak Bóg odpowiada w ten sposób, no to zakładamy, że odpowiada na jego prośbę. Bóg objawia mu się, zobaczcie. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia, czyli nie w nocy, tylko za dnia, bo w nocy to wiecie, różne sny są, człowiek niekiedy jest trochę podchmielony, tam zwykle do kolacji codziennie wino serwowano, no to by se mógł, coś mi się tam po pijaku przywidziało. On w środku dnia dostępuje tego dziwnego zjawiska. Ujrzał w widzeniu wyraźnie za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty, zobaczcie, dowódca rzymskiej kohorty, człowiek, który naprawdę musiał przeżyć niejedno, jak został tak wysokim oficerem, bo to już jest z tych najwyższych legionowych oficerów praktycznie, to musiał być to człowiek zaprawiony w boju. Widać, że tu Bóg wysyła anioła, który do niego zwraca się po imieniu, czyli stosunkowo życzliwie. A zobaczcie tego starego wiarusa, który zostaje tylko przez anioła odwiedzonego. Zobaczcie, jaka jest reakcja. On już jest pełen strachu. No widać, że kontakt z Bogiem to nie jest takie pitu-pitu. Warto o tym pamiętać. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Zobaczcie, bezpośrednio podana jest instrukcja. Stąd możemy wnioskować, że on prosił Boga o poznanie, jak go osobiście poznać i jak wyrwać się z niewoli swoich grzechów. Prosił o dostąpienie zbawienia. Boże, zbaw mnie. Boże, daj mi siebie poznać. Tak prawdopodobnie wyglądała modlitwa jeszcze tego niechrześcijanina. Tu zobaczcie, że modli się niechrześcijanin jeszcze. A Bóg mu odpowiada, posyłając anioła, który daje mu bardzo precyzyjną instrukcję. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Zobaczcie, że nie tylko on swój dom, no powiedzmy, właściwie ukierunkował, jeśli chodzi o poznanie Boga, ale także w pracy zawodowej. Że rozmawiał z co bardziej mądrzejszymi, rozgarniętymi, też wykazującymi oznaki szukania Boga żołnierzami. I teraz wybiera dwóch swoich sług z domowników i jednego pobożnego żołnierza. No, wtedy nie było zbyt bezpiecznie na różnych tam miejscach. Po drugie, stwierdził, że no, ten gość, do którego został wysłany, no to jak tam żołnierz rzymski przybędzie, no to poważniej potraktuje, a nie dwóch jakichś nie wiadomo skąd. Wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. Czyli tak jak tamten dostał objawienie, wizytę anioła. Tak, tak teraz apostoł Piotr wpada w zachwycenie, a jaki jest jego stan fizjologiczny? To jest bardzo ważne. Głodny. Ma zachwycenie na pusty żołądek, można tak powiedzieć. I zobaczymy, czy mu zaszkodzi, czy nie. I ujrzał, apostoł Piotr, i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł. Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. No. Dla Polaka taki ten opis, co tam było na tym stole, nie, na tym obrusie, bo tam było wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi i ptactwo niebieskie, to nic nie znaczy. Ale dla Żyda znaczy. To było niekoszerne. Czyli niedozwolone przez dietę Starego Testamentu. Bo Bóg w Starym Testamencie, w przymierzu z Mojżeszem, powiedział Żydom, że pewne rzeczy mogą jeść, a pewnych im nie wolno jeść. Że one są nieczyste i zjedzenie ich sprawia, że człowiek staje się nieczysty, także duchowo przed Bogiem. Dlatego apostoł Piotr, w tym czasie jeszcze przestrzegający prawa mojżeszowego, prawowierny Żyd, bo zobaczcie, on przed samym Bogiem mówi, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Czyli nigdy nie jadł nic niekoszernego, mówiąc w pewnym takim uproszczeniu. To jest ważne zestawienie, nie? Zobaczmy jeszcze teraz dwa nakazy, jakie Bóg daje w tym objawieniu. 13 werset, zobaczcie. Zabijaj i jedz. Zobaczcie, że doktryna tych wszystkich ideowych wegetarian, bo wegetarianie dzieją się na dwie grupy. No, tacy, którzy z powodów zdrowotnych nie jedzą mięsa, albo nie mogą, albo im tam na coś szkodzi, albo im się wydaje, że na coś szkodzi. No różne tam są pomysły. No i ideowych, takich, że to jest grzech zabijanie zwierząt. Ciekawe, jak czytają ci ideowi wegetarianie, którzy jednocześnie są chrześcijanami, czy coś im tu świta, że chyba taka teza, że zabijanie zwierząt jest grzechem, zabijanie zwierząt dla pozyskania jedzenia jest grzechem, czy coś im świta, że może się mylą. Nie wiem, czy pan Hołownia w swojej kampanii nie mówił, że on się tam gdzieś spotka ze zwierzętami, które zjadł, czy coś takiego. I że będą go sądzić na sądzie, nie? Takie kucypały franciszkowe, nie? No to zobaczcie, że to normalnie nawet już weszło do tej polityczki pierwszego ścieczku z tej warszawkowej tak zwanej kulturki, że już takie dylematy tam są poruszane wśród tego jaśnie państwa. Tu jest pierwszy nakaz: zabijaj, czyli po grzechu Bóg daje ludziom do jedzenia zwierzęta i zabijanie zwierząt po to, żeby pozyskać jedzenie czy skóry i tak dalej, nie jest grzechem. Ja nie mówię, że trzeba to robić, czy nie mówię też jak trzeba to robić i kiedy nie robić i tak dalej, tylko żeby nie budować takiej, wiecie, narracji o wypuszczaniu karpi tam na Wigilię, bo z takimi ludźmi też się w życiu spotkałem. To środowisko Gazety Wyborczej, nie? Tak troszeczkę im się w głowie i oni tam, że tak powiem, tam ludzi małych to można zabijać, nie? Tych takich nienarodzonych, ale no karpia, no to nie. I oni tam kupują te karpie, później tam chodzą do Zalewu Zębożyckiego w Lublinie i wypuszczają. Nie, no taką mają zabawę. Tu jest jasno nakaz: zabijaj i jedz. jedz te nieczyste według religii żydowskiej potrawy. No i teraz pytanie. Są środowiska takie, powiedzmy, biblijne, na przykład adwentyści dnia siódmego, którzy twierdzą, że jedzenie tych takich tam zakazanych przez Stary Testament potraw jest grzechem. Jak oni ten fragment, że tak powiem, interpretują? No oni mówią, to było widzenie, czyli to symboliczne. A czy wyobrażacie sobie na przykład taki sen apostoła Piotra, żeby mu Bóg jakąś tam cycatą prostytutkę i mówił, no to teraz doświadcz wspólnoty z nią, czy coś takiego. No oczywiste jest, że Bóg posługując się czy przypowieściami, czy snami, nie nakazuje człowiekowi robienia rzeczy złych moralnie, nie? Czyli ta obrona, że to jest tylko we śnie, a nie jest to nakaz rzeczywisty na jawie, moim zdaniem jest nie do przyjęcia, bo Bóg nie posługiwałby się czymś, co uznaje za złe we śnie i nie kazałby mu we śnie robić coś złego, nie? A na jawie to już ci tego nie nakazuje. Szczególnie, że można zobaczyć, że Piotr, pamiętacie list do Galacjan? Pamiętacie konflikt między Pawłem a Piotrem? Po tym widzeniu, jak żyje? Już w realu, czyli w konsumpcji, apostoł Piotr. Apostoł Paweł mówi jasno. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, jeśli chodzi o dietę, tam jest ten kontekst, jakże zmuszasz pogan, żeby żyli po żydowsku? Możecie sobie sprawdzić. W list do Galacjan na samiuśkim tam początku, ci z nami, którzy są już tam na od 80 spotkań mniej więcej, no to pamiętają, jakśmy o tym mówili. Czyli widać, że on ten nakaz ze snu przeniósł do realu i porzucił dietę tę mojżeszową i jadł mniej więcej to wszystko, co tam, gdzie, w którym domu mu podadzą. Jedźmy dalej, no bo on się wzbrania. Tu mówiłem niedawno na pomyśl dziś o dyskutowaniu z Bogiem. Mamy kolejny przykład, jak apostoł Piotr dyskutuje z Bogiem. Mówi, przenigdy nie będę jadł tego, co nie koszerne. A głos znowu, po raz wtóry do niego. Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I teraz jest cisza. A potem jest werset 16. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Dwa razy mu nie wystarczyło tłumaczyć. Trzy razy mu Bóg tłumaczył. Czy zrozumiał? No, zobaczcie werset następny, 17. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał? No, Bóg teraz przeszedł do świata rzeczywistego. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, zobaczcie, te dwa widzenia, te dwa światy, pogański i żydowski, Korneliusza i apostoła Piotra, teraz się spotykają. Mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch. Czyli zobaczcie, kolejne objawienie. Żeby czasem widać, że Bóg się obawiał, że on jeszcze nie zrozumie. Trzy razy mu pokazywał, stwierdził, że chyba tej analogii on nie zrozumie. Teraz Duch Święty do niego przemawia. Oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Zobaczcie, tutaj to określenie bez wahania. No, znaczy, że Bóg domyślał się, że, czy wiedział, bo tu nie musi się domyślać, że apostołowi Piotrowi przychodziłyby różne usprawiedliwienia, żeby tego nie zrealizować. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł, jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? Pierwsze zdziwienie, nie? Bóg mówi, idź do tych ludzi. A po co Bóg wysłał apostołów? No, żeby głosili Ewangelię. Tu trzeba jasno powiedzieć, to byli poganie. Dlatego apostoł Piotr absolutnie jeszcze nie kuma. Po raz pierwszy pokazuje swoje niekumactwo, że on absolutnie nie przyjmuje do swojej wiadomości, że można mówić poganom Ewangelię. Do tej pory Żydom tak. Samarytanom, no, pod pewnymi warunkami, no, ale poszedł i wiemy, co było. No, a teraz poganie, no, to chyba nie, to niemożliwe. Nie? Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli, setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Słyszycie to? Oni mu jasno mówią, po co do niego przyszli i po co ma przyjść do Korneliusza. Anioł powiedział naszemu panu, żeby cię wezwać i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. No na jaki temat? No przecież nie o diecie i nie o pogodzie. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci, czyli z chrześcijan Żydów z Jopy, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei, czyli widać, że to tak na półtora dnia drogi gdzieś mniej więcej było. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, prawdopodobnie też tych żołnierzy pokroju tego, który go wysłał, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Dlaczego? Zobaczcie, on jako poganin był przyzwyczajony do tego, że ludzi gdzieś wyżej stojących, albo tych kapłanów różnych, czy Cezarowi, który jest tam jednocześnie człowiekiem i Bogiem, jak tam sobie wierzyli, trzeba oddać pokłon, rzucać się na ziemię, padać do stóp. No to on mówi, to jest wysłannik Boga, który do mnie przyjdzie, no to dobrze uczynię, jak padnę mu do stóp. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Z domysłu można powiedzieć, a tylko Bogu oddawaj pokłon. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Czy to poniał już? To już wie. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? To jest apostoł Jezusa Chrystusa, przypominam. Wielki nakaz misyjny. Idźcie, wiecie, ze wszystkich narodów, nie? Idźcie, głoście Ewangelię, chrzcijcie, nauczając ich wszystkiego, co wam przykazałem. Zobaczcie, on już wie, że Bóg wysłał anioła, żeby sprowadził Piotra, żeby ten posłuchać, przekazał im to, co ma do powiedzenia, czyli co? No Ewangelię, to każdy z nas, podejrzewam, by się w lot domyślił. Przychodzą. Wszystko to się, co powiedzieli, sprawdza się. On wchodzi, widzi wielu ludzi, którzy czekają. Co będzie? Co powie ten wysłannik Boga? A on mówi, zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? A Korneliusz rzekł, przed 4 dniami, około tej godziny, o 9, modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w lśniącym odzieniu i rzekł, Korneliuszu, wysłuchana została modlitwa twoja i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij przeto do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przybywa on w gościnie w domu Szymona, garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Teraz następuje moment olśnienia. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Czyli czy Żyd, czy Grek, czy Polak, czy i tak dalej. Lecz w każdym narodzie, zobaczcie, Żyd skapował, że teraz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Szuka go. Nie? Posłał on i teraz zaczyna wreszcie mówić to, co powinien im powiedzieć od początku. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkim. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Czyli widać, że Rzymianie też śledzili to, co się dzieje z Jezusem, z Janem Chrzcicielem i później to, co się stało w Jerozolimie, ukrzyżowanie i wieść o zmartwychwstaniu. To wszystko apostoł Piotr zakłada, że wy wiecie. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludziom głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez... Nie spowiedź, nie Kościół, nie sakramenty. Przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Jak myślicie, co się wydarzyło w tym momencie, kiedy apostoł Piotr powiedział o odpuszczeniu grzechów przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, o którym oni już wiedzieli, szukali i tak dalej. To jest oczywiste, że Duch Święty nie stąpił na nich wbrew ich woli. Oni w tym momencie uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. Mamy otwartą, można powiedzieć, trzecią grupę ludzi. To symbolizują właśnie te klucze. Żydzi, Samarytanie, poganie, narody. Już teraz wszyscy zostali, można powiedzieć, wprowadzeni do Królestwa Bożego. Rzeczywiście poganie w dużej liczbie od razu i w dość, że tak powiem, humorystycznych okolicznościach. Mówiłem o tej diecie, ale tu jest jeszcze ciekawa rzecz dotycząca Żydów i warto, żeby to na przykład Ruch Narodowy Polski czy ogólnie Konfederacja przyswoili sobie to, bo twierdzą, że są chrześcijanami. Znaczy oni tam nie mówią, że chrześcijanami, katolikami są, nie? No ale tak chcą, żeby ich przyjąć do kręgu kultury chrześcijańskiej, no to tam powiedzmy niech im będzie. Twierdzą też, że Pismo Święte jest dla nich autorytetem. No to zobaczmy, co mówi pierwszy papież o tej ziemi, która tam jest w okolicy. Zobaczcie werset 39. Wyślijcie swoim kolegom, którzy jeszcze tego nie doczytali. Czyja to ziemia ta wokół Jerozolimy? Bo ja czytam, że żydowska, nie palestyńska, nie arabska, nie ONZ-u, ani też nie Wielkiej Brytanii. No tutaj gdzieś tak jakoś pisze, że to żydowska ziemia. Otóż jak tak pisze, tak mówi papież, no to może by i ci katolicy wreszcie uznali autorytet papieża. W sumie jest dogma to nieomylności papieża. Nie wiem, czy to dotyczy akurat pierwszego papieża apostoła Piotra, nie? Bo jak wiecie, to ten dogmat jest w 1870 roku, czyli prawie 2000 lat po tych wydarzeniach uchwalony. Ogólnie pic na wodę. No, ale warto jednak wiedzieć, co na temat przynależności ziemi żydowskiej mówił apostoł Piotr. Ja tyle. Czy ktoś by chciał skomentować, zapytać, dodać? Proszę bardzo. Jutro zobaczymy, jak, no przepraszam, nie jutro, tylko w poniedziałek, jak Bóg da, zobaczymy, jak apostoł Piotr przychodzi przed innymi Żydami. Trzeba teraz to wytłumaczyć. Że on wszedł do domu pogańskiego, rozmawiał, czyli socjalizował się z poganami. I jeszcze na koniec ich ochrzcił. Dokładnie tak samo, jak Żydów w dzień zesłania Ducha Świętego. Nie ma tu różnicy. Też zaczęli mówić innymi językami. Też widzieli wszyscy, że chwalą Boga. No i apostoł Piotr mówi, jak mogę teraz odmówić wody tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak jak i my. Zobaczcie, nie ma różnicy między Żydem ani poganinem. Piotr to pojął. Warto, byśmy i my też o tym pamiętali. Coś, Iwan, chcesz dodać? Proszę.
Jeśli odnośnie tej diety, że nie można zabijać zwierząt i jeść zwierząt, to ciekawe, co powiedzieli na te wszystkie wyprawy na łodziach, jak łowili te wszystkie ryby. Ciekawe, co według nich robili z tymi rybami, wypuszczali z powrotem. Czy może te wielkie uczty, gdzie ryby były też spożywane?
Rozmawiałem kiedyś z adwentystami i oni jakoś dziwnie dzielili zwierzęta na te właśnie zwierzęta, których nie można, i na ryby, które w odpowiednich sytuacjach można. Nie? Taki adwentysta, z którym kiedyś miałem okazję trochę przebywać, to na przykład jak była zupa, to on leciał do kucharek, to było w stołówce, i pytał, czy ta zupa jest na kościach. Nie? No a potem była ryba na drugie danie. Nie? No i tam zrobili naradę tych adwentystów i stwierdzili, że no jednak Jezus te ryby jadł. To oni wyjątkowo też teraz zjedzą, ale zupy nie zjedli. To byli adwentyści wegetarianie.
Nie, ale te chrześcijanie, którzy są wegetarianami, to jak oni to godzą?
No, wiesz, wielu chrześcijan nie wierzy zgodnie z Biblią i nie posługuje się zdrowym rozsądkiem. Ale to na pewno wiesz z własnego również doświadczenia, bo i takich spotkałeś na swojej drodze. No, my staramy się zarówno jedno i drugie przywrócić do łask, czyli autorytet Słowa Bożego i posługiwanie się rozumem. Bo to Jezus dał nam rozum, no toż jak żeby było z niego nie korzystać? To by grzech chyba był, nie? No i rzeczywiście, głupota jest grzechem. Zabijanie zwierząt dla jedzenia? Nie, ale głupota tak. Czy jeszcze ktoś ma jakąś myśl?
Są dwa głosy z czatu.
Proszę.
Mariusz Borucki. Apostoł Piotr w tym fragmencie jest trafnym przykładem, że to my sami i nasze wstępne założenia to największa przeszkoda w rozumieniu Słowa Bożego.
Nie tylko w rozumieniu Słowa Bożego, ale także w pełnieniu woli Bożej, czy także w postępowaniu zgodnie z okazjami, jakie Bóg nam daje. Zwykle nie wykorzystujemy okazji, które Bóg nam daje przez ograniczenia, które sami sobie zbudowaliśmy albo pozwoliliśmy, by w nas pokutowały, czyli funkcjonowały. Pomimo tego, że Bóg przez swoje słowo, Ducha Świętego i wspólnotę braci próbuje nas wyzwolić z tych jakichś takich granic kłamstwa, nie? Okopów kłamstwa czy zabobonu, jak mówił ksiądz profesor Bochański.
Jeszcze Rafał Bąk pyta, zastanawia mnie, co natchnęło Korneliusza do szukania Boga. Czy Żydzi i ich wiara, czy też może tak się rozniosła wieść o Jezusie i to, o tym, co się stało na krzyżu pośród żołnierzy rzymskich?
Na to nie znajdujemy bezpośrednio w tym tekście odpowiedzi, ale ja bym się w tym momencie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, skierował do Ewangelii Jana na jej początek. Tam są słowa Jezusa, bardzo ciekawe, to jest trzeci rozdział. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Zobaczcie, to jest takie mocne słowo, nienawidzi. Czyli dlatego też ci ludzie, którzy niosą mu światło Chrystusa, będą przez tych ludzi, którzy ukochali grzech, znienawidzeni, jak wrogowie, nie? Że przyjdą wyznawcy innych religii, to ich będą traktować w miarę przyjaźnie. Ale przyjdą chrześcijanie z Ewangelią i z wezwaniem uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, tych znienawidzą. Lecz bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Moim zdaniem, chyba powinniśmy się tutaj zgodzić, Korneliusz jest właśnie z tego drugiego rodzaju ludzi. Tylko, że zobaczcie, ani nie jest powiedziane, że samo czynienie dobra, czy szukanie dobra zbawia, bo dopiero kiedy usłyszał Ewangelię o Jezusie Chrystusie i uwierzyli w Niego, otrzymali Ducha Świętego, wtedy dopiero dostali odpuszczenie grzechów, bo człowiek może dążyć do prawdy, do dobra, ale jednocześnie też każdy uczciwy człowiek ma świadomość, ile zła oprócz tego dobra, które robi w życiu, zrobił. I to się nie równoważy, to się nie bilansuje jak na wadze. Za jeden grzech jest odrzucenie od Boga, bo Bóg może przyjąć do siebie tylko doskonale czystych, a nie trochę czystych, czy czyściejszych od innych, mniejszych brudasów. Dlatego każdy, niezależnie czy szuka sprawiedliwości, czy ma na sumieniu ogromne, ciężkie zbrodnie i wiele grzechów, potrzebuje oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa. Dalej tutaj jest ważne, że postępuje zgodnie z prawdą. To nie znaczy, że on tę prawdę całą zna. Ale człowiek już z urodzenia, z sumienia ma pewne rozróżnienie, co jest dobre, a co złe. To już widać nawet w umysłach małych dzieci i szczególnie w ich zachowaniu, że one kiedy robią coś złego, to wiedzą. To wiedzą, choć jeszcze nie bardzo mówić umieją. To już wiedzą, bo patrzą. Aha, i teraz czy zareaguje, czy nie? I tak, i no, i różne takie tam rzeczy. Czyli rozpoznanie moralne mamy. Oczywiście ono nie jest doskonałe, ono jest tam zaciemnione i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli idziemy za tą prawdą, którą znamy, to Bóg nam daje więcej prawdy. I przykład Korneliusza jest doskonałym tego przykładem. Znał część prawdy, jego legion akurat stacjonował u Żydów, zaczął żyć wśród Żydów. A, jeden Bóg, jasne prawo od niego, moralne. Ty, to jest to. Zaczyna ich wspierać, nie? Zaczyna szukać, zaczyna się modlić. Wtedy Bóg wysyła anioła, a teraz poślij po chrześcijanina, który ci powie Ewangelię. I w tym momencie jego podróż do poznania Boga się kończy, a zaczyna się przygoda znajomości Jezusa Chrystusa, osobistej znajomości i bycia zbawionym człowiekiem, wyposażonym w moc, zamieszkiwanym przez Ducha Świętego. Już teraz jego ciało jest świątynią Boga. Tak bym odpowiedział na to pytanie. Dzięki. Prosimy.
Jeszcze może taki komentarz na temat funkcji Korneliusza, bo tutaj jest w Biblii brytyjskiej setnik kohorty, ale w oryginale jest przyimek ek, to znaczy setnik z kohorty by było. No i setnik to jest hekalton tarchis i to by znaczyło dowódca setki około, a kohorta to było około 600 ludzi, czyli z tego by wynikało, że prawdopodobnie, jeśli matematycznie podchodząc do tego, że takich setników było 6 na kohortę.
Może być taka sytuacja, rzeczywiście, że wtedy by troszeczkę obniżało to rangę jego. Może być też taka sytuacja, że jeden z setników jest dowódcą kohorty. To wtedy jest jakaś taka sytuacja tymczasowa. Ale no to się nie chce upierać, czy był dowódcą nad 100 czy nad 600 żołnierzami. Na pewno był to już wysoki oficer rzymski.
Jeszcze chciałem dodać, cały fragment jest wspaniały, ale po raz pierwszy zwróciłem uwagę na samą końcówkę, na 48 werset, drugą część. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni. No i mam przed oczami tą radość, jaka tam musiała panować i jak bardzo chcieli, żeby apostoł Piotr z nimi został. I to tak przenoszę na jakieś nasze zjazdy, spotkania, na ten przedsmak nieba, który nam daje Bóg w postaci Kościoła, spotkań z chrześcijanami. I tak próbuję sobie wyobrazić tą radość, jaką oni wtedy czuli po zaproszeniu Jezusa do swojego serca. To musiało być coś niesamowitego dla nich. Dzięki.
No, to rzeczywiście było coś, na co już widać długo czekali. I coś, co się nagle stało ich udziałem i jeszcze do tego było w takiej no, cudownej oprawie. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to rzeczywiście Bóg się o nich upomniał. Bóg wysłuchał ich próśb, spełnił ich oczekiwania. I poznali rzeczywiście zbawienie w Jezusie Chrystusie. Piotrze, to jeśli jesteś na linii, pomódl się proszę na koniec, dobrze? A jutro zapraszam na list do Hebrajczyków. Ostatnie spotkanie, 13 rozdział, końcówka.
Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten kolejny wspaniały dzień, który nam dałeś, za to, że mogliśmy Ciebie chwalić, Tobie dziękować za to wspaniałe stworzenie, za to, co dla nas zrobiłeś, za to, że posłałeś swojego niewinnego Syna na krzyż, który za nas oddał życie, przeżywszy niewinne życie. Dziękujemy Ci, że dzięki temu Ty na nas dzisiaj patrzysz jako na Twoje dzieci, że oczekujesz nas, wiemy, że spędzimy z Tobą wieczność, że Ty dla nas przygotowałeś mieszkania. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą perspektywę, za to, że każdego dnia możemy rozpoczynać dzień w ten sposób, wiedząc, że cokolwiek się stanie, to my na zawsze będziemy z Tobą. Prosimy Cię, żebyśmy z wdzięczności za to, co zrobiłeś dla nas, chcieli odwdzięczać się Tobie wszelkimi wspaniałymi uczynkami, do których nas powołałeś. Przede wszystkim prosimy Cię, żebyś dał nam mądrość i odwagę do tego, żeby czynić Twoją wolę, żeby realizować ten wielki nakaz misyjny, głosić Twoje słowo w porę i nie w porę, wtedy, kiedy mamy na to ochotę i nie mamy, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. Proszę, żebyśmy zawsze mieli na sobie pełną zbroję Bożą, która będzie nas chronić przed wszelkimi pociskami złego, żebyśmy stali w jednym szeregu z naszymi braćmi, siostrami i wspólnie walczyli o Twoją chwałę, wspólnie walczyli o nasz kraj, naszych rodaków, o to, żeby jak najwięcej z nich usłyszało Twoje słowo i zapragnęło się do Ciebie nawrócić. O to wszystko Cię prosimy. Daj nam też dobry wieczór, dobre myśli, dobre rozmowy jeszcze dzisiaj, dobry odpoczynek, żebyśmy jutro rozpoczęli dzień z uśmiechem, z radością, z poczuciem głębokiej wdzięczności Tobie za to, że Ty zawsze jesteś z nami, że nas wzmacniasz, za to, że mamy Twoje słowo, które jest dla nas inspiracją, dzięki któremu możemy się naprawiać. Ty nas uczysz, jak stawać się lepszymi mężami, lepszymi ojcami, a przede wszystkim lepszymi ludźmi. Dziękujemy Ci za to wszystko w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Do zobaczenia jutro, jak Bóg da.